Tajemnice naszych czasów.
Dobry wieczór, Lech Pilarski. Dzisiaj, proszę Państwa, wykonamy taką podróż w czasie do 1918 roku, do listopada 13 i wcześniej i później w owym listopadzie, a tę wycieczkę wykonamy z naszym Cicerone białostockim, dyrektorem Muzeum Podlaskiego Andrzejem Lechowskim. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie dyrektorze, gdybyśmy się 13 listopada o tej porze spotkali w Białymstoku, to co byśmy robili?
No myślę, że białostoczanie mogliby być absolutnie uzasadnienie przesądni, że 13 to niespecjalnie jest dobrze. No bo faktycznie, jeżeli państwo nie macie jeszcze przesytu 11 listopada, no to była euforia. Choć wydaje mi się, gdybym był białostoczaninem sprzed 100 lat świadomym, to bym najpierw się zachłysnął, a potem bym zobaczył, że tego Wojska Polskiego to weszła po prostu garsteczka. Ale musiało być to wydarzenie ogromnie podniosłe i takie euforyczne, bo ono głównie to zadziałało na młodzież, ona jest podatna. To byli młodzi chłopcy, gimnazjaliści, którzy na wieści z Warszawy, one się rozprzestrzeniały migiem, naprawdę migiem. Tutaj została w ogóle gdzieś tam wytarta z historii białostockiej. Dopiero zaczęto pisać o tym w listopadzie 19 roku, jak ogromną rolę odegrali kolejarze. To kolejarze przywozili informacje. Na dworcu był taki, no, że tak powiem, Facebook ówczesny i stamtąd rozchodziły się informacje po mieście. Także o przybyciu Piłsudskiego 10 listopada wiedzieliśmy już, że przyjechał, o tym, że Rada Regencyjna przekazuje mu główne dowództwo. Wiedzieliśmy już 11 listopada. No i nagle przychodzi garsteczka tylko tych żołnierzy. Ale młodzież już wiedziała, że to jest czas czynu i zaczęła, to się mówi, rozbrajać. Dosyć groźnie to brzmi. Niemcy nie stawiali żadnego oporu. Tutaj trzeba znowu się cofnąć.
Ale zanim się cofniemy, to postawmy kropkę nad i. Gdybyśmy się spotkali owego 13 i byli gimnazjalistami, to byśmy rozbrajali Niemców.
To byśmy rozbrajali jeszcze Niemców, ale to byłyby już ostatnie godziny naszego triumfu. Ponieważ nie wiedzielibyśmy o tym, co się dzieje na salonach polityków. Nie wiedzielibyśmy o tym, co ustalają dowództwa walczących stron, w zasadzie już nie walczących stron, ale ustalają, jak rozwikłać cały węzeł frontowo-logistyczny. I tu szczególnie chodzi właśnie o front wschodni.
Bo przecież właśnie na froncie wschodnim armia niemiecka nie została pobita. Ogromne siły, znakomicie wyposażone, wyszkolone wojsko.
Blisko 600 tysięcy.
No tak, było tutaj na południowy wschód od Białegostoku i to wojsko trzeba było stamtąd w jakiś sposób wyewakuować. Tak. I była do wyboru trasa przez Polskę, ale wtedy nie wiadomo, co by było, jakby się Niemcy zachowali.
Było bardzo to było skomplikowane. Pierwsza rzecz, że tak. Białystok właśnie nie był zajęty przez wojska polskie. Drugi kanał przerzutowy, Brześć. Tam już stała regularna armia. A trzeci aspekt, no, że jeżeli przez Brześć to potem musimy wieść ich
na
przez
Warszawę,
tak, na Warszawę,
Poznań
i dalej,
i tak
Poznań dalej. I dalej do Niemiec. Ta droga się zdecydowanie wydłużała, ale to nie chodziło o komfort podróży, tylko o niebezpieczeństwo.
Czy niebezpieczeństwo dla Polski.
Niebezpieczeństwo dla Polski, no też nie, i generalnie też, no wiadomo, te setki tysięcy, one gdzieś musiały zdobyć wyżywienie, no jakoś egzystować. No i wybrano w ten właśnie Białystok.
Wariant białostocki, rzekłbym.
On był najbardziej korzystny ze względów komunikacyjnych, no bo tutaj przerzucano przez Białystok do Grajewa i dalej już do Prus Wschodnich. To się okazało bardzo korzystne dla Rzeczpospolitej, no dla nas mniej atrakcyjne.
To tyle, panie dyrektorze, tych dywagacji strategicznych. To skupmy się na razie właśnie na owym listopadzie 1918 roku. Jakie obiekty, w jakich miejscach działy się te najważniejsze wydarzenia pierwszych dni wolności, która nie do końca okazała się być wolnością?
Jest taki wspaniały pamiętnik ucznia gimnazjum białostockiego. On się podpisywał Miecio Galski. Ja poznałem, to już był nobliwy, przeuroczy pan Mieczysław Galski, uczeń, jak powiedziałem, szkoły, harcerz. I on opisywał wszystkie swoje przeżycia, między innymi też i zaznacza ten element, ten fakt rozbrajania. Posterunki niemieckie stały, jak to określano, w najważniejszych punktach miasta. Generalnie stały pod budynkami, które były zajmowane przez rozmaite dowództwa niemieckie. Tutaj trzeba pamiętać, że Białystok w trakcie okupacji niemieckiej od 15 roku był bardzo ważnym punktem nie tylko, a w zasadzie nie armijnym dla jednostek liniowych, ale dla rozmaitych wojsk pomocniczych, dla wojsk inżynieryjnych, dla zaopatrzenia. Te formacje...
To był taki ważny węzeł transportowy.
Transportowo-logistyczno-zaopatrzeniowy. Ale te formacje, w odróżnieniu od tych liniowych, które mają w swojej specyfice dynamikę przemieszczania się, akurat tam te drugie pomocnicze, one prowadzą, że tak powiem, osiadły tryb życia. Ci Niemcy w związku z tym w Białymstoku się, można powiedzieć, zadomowili. No i tutaj kadra oficerska mieszkała, normalnie wynajmowała mieszkania w mieście, ale też i co ważniejsze, budynki były zajęte na rozmaite instytucje wojskowe. No wystarczy, jak zaczniemy wymieniać, że przy rynku Kościuszki nie ma już tej kamienicy, w której na tym miejscu stoi dzisiaj gmach kuratorium. Był główny zarząd wojska zaopatrzenia żywnościowego. Z kolei etapowe dowództwo znajdowało się przy ulicy Warszawskiej 14. Ten gmach jest mocno przebudowany, to jest gmach banku. W Pałacu Branickich były rozmaite sanitarne z kolei jednostki. Niedaleko stąd, no jesteśmy w siedzibie Polskiego Radia Białystok, w koszarach, późniejszych koszarach generała Sowińskiego. Też były główne szpitale niemieckie, tutaj też były dowództwa. Przy ulicy Sienkiewicza w tym, jak to po wojnie określano, największym budynku mieszkalnym, czyli to jest ten między Białką a ulicą Warszawską, tam była taka kamienica pod numerem 34 i tam było z kolei dowództwo wojsk inżynieryjnych.
Plus do tego koszary.
Plus do tego oczywiście koszary, no bo wiadomo, że ten ruch żołnierzy jadących i powracających z frontu jakoś się musiał musiał odbywać, więc koszary były też bardzo ważnym miejscem.
Tych kilka dni w okolicach 11 listopada, to w jakich obiektach, w jakich miejscach działy się te najważniejsze wydarzenia związane z rozbrajaniem Niemców, próbą opanowywania Białegostoku? Gdzie się zbierali mieszkańcy, także wojsko polskie?
Tutaj jest rzecz niezwykle ciekawa. Moglibyśmy powiedzieć tak, że tam, gdzie byli Niemcy, tam ich rozbrajano.
Stąd przetaczaliśmy przed chwilą te miejsca, w których mieściły się różnorodne dowództwa.
Tak, ale pamiętajmy, że na przykład strategiczne były też i magazyny żywnościowe. Strategiczna była rzeźnia miejska. Tam wszystko stali Niemcy pod bronią. Jest taki, to pewnie anegdotycznie brzmi, ale też jest taki opis, jak to przez płot harcerze gimnazjaliści przełażą do tych Niemców, którzy nawet niespecjalnie protestują, mówią gut gut i oddają im karabiny. Więc można to sobie rozbrajanie sobie wyobrażamy, że tu nagle jest jakaś zasadzka, stój, tam, hände hoch i tak dalej. A to były takie bardzo czasem, mówię, anegdotyczne.
I bardziej pokojowe takie próby.
Nie przypominam sobie ofiar w trakcie tego rozbrajania Niemców. Choć na pewno nie była to sytuacja przyjemna dla okupanta, a też i adrenalina u tych chłopców musiała mieć poziom ekstra wysoki.
Bo nigdy nie wiadomo, jakby potoczyły się wydarzenia.
No, młodość plus niewiadoma, to jest dosyć niebezpieczna mieszanka.
Koktajl. Przy Kilińskiego zdaje się, że była Rada Żołnierska.
Też, tak. Znaczy, w ogóle tutaj mamy... Trudno często postronnym osobom nie zajmującym się historią zrozumieć, jak to wszystko wygląda. Bo to nagle tego tam się zawiązuje ten soldaten rat i wszyscy tak to nazywają. A że było dziwniej, to tej niemieckiej Radzie Żołnierskiej przewodzi Polak. Lewandowski. To na pewno młodzi słuchacze zapamiętają, że nie tylko jeden Lewandowski. Nie znamy nawet imienia tego Lewandowskiego. Wiemy, że pochodził z Prus Wschodnich i przypuszczalnie ta jego kariera tych kilku tygodni była spowodowana tym, że po prostu znał Polski. Mógł być takim łącznikiem pomiędzy
obywatelami. I stąd trafił do tej rady i został wybrany.
I został wybrany
na jej... Jeszcze przypomnimy, że w Radzie Żołnierskiej w Poznaniu w 1918 roku sekretarzem generalnym był Piotrowski.
Tym bardziej, że tutaj no pamiętajmy o tej ogromnej liczbie ludności żydowskiej, która... Tu się rozgrywa następny taki bardzo, bardzo dyskretny przekładaniec. Ludność żydowska, która w sposób naturalny się porozumiewała z Niemcami. Ta bliskość żargonu i języka niemieckiego jak gdyby ich predysponowała do tego. No ale tutaj jednak zaczyna być wyraźny ukłon w stronę, taka orientacja na stronę polską, stąd ten Lewandowski się pięknie zapisuje w historii Białegostoku.
Z obiektów, które zostały. Na pewno ten 1918 i ten listopad pamięta nasz białostocki dworzec.
No tak, to jest miejsce kluczowe. Mówimy w tej rozmowie wielokrotnie o kolei i ten dworzec jest taką soczewką historii Białegostoku, bo wszystkie armie albo wjały, albo wjeżdżały do Białegostoku. No i ten ten dworzec białostocki, dzisiaj na nim mamy dwie tablice pamiątkowe. Jedna poświęcona właśnie kolejarzom, a druga wizytom marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale no, należy pamiętać o tych dramatycznych, historycznych wydarzeniach, które akurat przybywanie marszałka Piłsudskiego do miasta jest dla nas ważne, ale jak gdyby nie daje żadnego blasku czy powodu do interpretacji na historię Polski. A tutaj te przemieszczanie się wojsk przez dworzec, one się wpisują w historię Polski i z tego sobie często w ogóle nie zdajemy sprawy.
Bo te ogromne rzesze, tych prawie 600 tysięcy żołnierzy niemieckich gdzieś tam z Ukrainy, to właśnie przez Białystok podążały, przejeżdżały.
No tak, i to nie był postój 15-minutowy, tylko to było przeładowywanie. W związku z tym, jak czytam o tamtych tygodniach, czy w zasadzie nawet trzech miesiącach tego okresu dochodzenia do niepodległości, to był czas dramatyczny. W zasadzie białostoczanie w trakcie I wojny światowej przeżyli dwa takie okresy. Raz jak uciekali Rosjanie i plądrowali, a potem przyszła tak zwana dzika dywizja kozacka, która już ekscesy w mieście wyprawiała. I to był lipiec 15 roku. I drugi raz to jest właśnie listopad, grudzień, styczeń do połowy lutego 19 roku, gdzie przyjeżdżają masy, to już nawet nie, możemy nie mówić o żołnierzach, to jest żołdactwo, które wychodzi z tych pociągów, snuje się po mieście, szuka wszystkiego. Jedni wyżywienia, inni chcą rabować, jeszcze inni szukają rozrywek, przygód i tak dalej, i tak dalej. Z tych opisów wynika, że wybuchają wieczorami strzelaniny, awantury. Białostoczanie przerażeni zamykają się w domach, miasto jest nieoświetlone, no więc to jest obraz grozy tamte miesiące.
Czyli po tych kilku dniach listopadowych, takiej euforii.
No 14 już schodzi cały stan entuzjazmu. Wiadomo, te nieliczne oddziałki się wycofują do Łap i wiadomo już jest, że Wojsko Polskie do Białegostoku nie wejdzie. Za chwilę już wszyscy wiedzą najpierw o tej umowie kowieńskiej, tak zwanej, która reguluje te ewakuacje wojsk niemieckich i w ogóle sytuację terytorialną, a potem już druga umowa białostocka i to jest umawianie się, kiedy Niemcy definitywnie opuszczą Białystok. Tutaj rzecz ciekawa. Zawsze we wszystkich obiegowych opiniach mówimy, że Niemcy są dokładni aż do bólu, a tutaj tym razem sami z tymczasowym komitetem ustalili.
Tajemnice naszych czasów.
I kontynuujemy wątek.
Niemcy uchodzą w obiegowej opinii właśnie tak. za pedantów
i w ogóle
Ordnung muss sein. Ustalone było, że 19 lutego definitywnie opuszczą Białystok. De facto ostatnie oddziały niemieckie opuściły Białystok 20 lutego o 5 rano. No więc 5 godzin to mein Gott, rzecz niedopuszczalna. Oczywiście też było zrujnowanie Białego Stoku, ale to już jest, będziemy o tym chyba mówili za 3 miesiące dopiero.
No tak, bo to będzie stulecie.
To będzie stulecie. To będzie, tak, to będzie prawdziwe stulecie. Gdy siłą rzeczy wielokrotnie mówię o tej sytuacji dosyć zagmatwanej w Białym Stoku, to w niczym to nie umniejsza rocznicy 11 listopada. Jest to dzień symboliczny, ważny dla całej naszej narodowej zbiorowości. A gdy z kolegami z Muzeum Wojska w marcu tego roku zorganizowaliśmy taką konferencję naukową na temat dochodzenia poszczególnych regionów Polski do niepodległości, no to okazało się, że jest to tak wielowarstwowy, tak skomplikowany i wcale niejednoznaczny proces, no to tylko ładnie wygląda w komunikacie prasowym, że to tego dnia Polska odzyskała niepodległość. Tak, zaczęły się konstytuować władze. Natomiast te władze miały jeszcze ogromną pracę przed sobą i wiele regionów, miast kluczowych wydawałoby się dla funkcjonowania państwa, wcale nie były tak pewne, że będą do Polski przynależały. Między innymi właśnie też i Białystok, bo też się toczyła potem nawet po 19 lutym dyskusja, jaki będzie kształt tego państwa. To dopiero został ten okres wojenny konstytuowania się Białego Stoku, można powiedzieć, że zakończył się w sierpniu 19 roku z chwilą powołania województwa białostockiego. Wtedy już klamka zapadła, już było wszystko poukładane, no ale za chwilę przyszli bolszewicy i to wszystko praktycznie na kilka miesięcy całą tę tytaniczną pracę w niwecz obrócili. Trzeba było to w 20 roku od jesieni budować od nowa.
Mówiliśmy o dworcu. Co jeszcze? Owe 100 lat przetrwało, gdzie możemy się zebrać i powiedzieć, że tu 100 lat temu byli nasi rodacy, nasi dziadowie, pradziadowie i ową niepodległość wykuwali.
No z pewnością były też posterunki przed Pałacem Branickich. To i z racji centralnego położenia, też i takiego prestiżowego położenia. Ale jak mówiłem, tam był szpital, tam były żołnierskie warty. Pobliskość gimnazjum. Zresztą w ogóle wtedy ten Białystok był mały. To wystarczyło się skrzyknąć i oni wszyscy, ci gimnazjaliści, się momentalnie zbierali. Stały też warty na rynku Kościuszki. Wówczas Marktplatzu z Polszczy, bo ten Tadeusz Kościuszko patronem został dopiero w kwietniu 19 roku. Więc można i rynek Kościuszki też, to prawie że anegdota, ale przecież Niemcy w 1918 roku wystawili przed ratuszem na rynku Kościuszki, jak to potem złośliwie komentowano, altankę bohaterów. Było to takie mauzoleum poświęcone żołnierzom niemieckim, którzy polegli w walkach o ojczyznę. No gdzieżym, gdzie Krym, w środku Białego Stoku, w walkach o ojczyznę poległym. Była to solidna, żelbetowa konstrukcja ze stosownym napisem. I proszę sobie wyobrazić, że ten pomnik, ten mauzoleum stało nietknięte do 1924 roku. Dopiero wówczas je zburzono, ale no, czuj duch, w 19 roku obok tego mauzoleum niemieckiego został wystawiony drewniany, a nawet jak to określano, z dykty zrobiony pomnik Orła Białego. Złośliwie,
tak, żeby zrównoważyć te
tak,
symbole.
Tak, złośliwie to komentowano, że niemieckie mauzoleum stoi krzepko, a po tam 2 czy 3 latach dykta jednak zrobiła swoje i orła już nie było. No ale w 25 roku znalazła się tam tablica poświęcona nieznanemu żołnierzowi.
Można by długo opowiadać. Bardzo interesująco mówił nasz dzisiejszy gość, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Andrzej Lechowski. Kłaniam się, dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.